Radio Kraków Kultura.
Poranny program Radia Kraków Kultura, przed mikrofonem Georgina Gryboś, a ze mną w studio już Łukasz Dębski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Łukaszu, no spotykamy się po raz kolejny, z czego bardzo się cieszę, przy okazji Festiwalu Literatury dla Dzieci, który już trwa, proszę państwa, od 12 do 16 listopada dzieją się przeróżne, dziwne, szalone rzeczy z drugiej strony. Na nie patrzymy i prowokujemy do tego, żeby z drugiej strony patrzeć. Ale Łukaszu, chciałam, zanim przejdziemy do tego jeszcze, co przed nami, chciałam cię zapytać o to, czy jest coraz trudniej, kiedy myśli się o festiwalu specyficznej w zasadzie literatury, bo nie mainstreamowej, zarezerwowanej dla tych, którzy sami przeważnie nie są decydentami w kwestii zakupu na przykład książek, czasami nawet podjęcia samej decyzji o tym, czy czytać, czy nie czytać. No i zastanawiam się, jak to jest z perspektywy organizatora. Coraz trudniej, czy wręcz przeciwnie?
Jeśli chodzi o wymyślanie programu, to tutaj po prostu z pomocą przychodzą nam autorzy i ilustratorzy, bo co roku się ukazuje bardzo dużo książek dla dzieci i co roku tych książek jest bardzo dużo po prostu wartościowych, pomysłowych, nowych rzeczy. Powstają książki na w zasadzie wszystkie tematy już dla dzieci. Co roku ludzie wymyślają jakieś zaskakujące i formy, i tematy, i bohaterów, i pojawiają się nowe hity, też bardzo popularne rzeczy, pojawiają się ekranizacje, więc pojawiają się spektakle teatralne, jest dużo też nowej muzyki. Dlatego jak pytasz, czy jest trudno, jak się kończy festiwal, mamy takie wrażenie, że on już jest za nami i myślimy sobie, co to będzie w przyszłym roku. I z czasem się pojawiają te pomysły kolejne, dodatkowe. Czasem wpadnie nam w rękę jakaś książka, której nie zauważyliśmy wcześniej i myślimy sobie, o jak mogło nam to umknąć, prawda? I wtedy po nią sięgamy. Też staramy się, wymyślamy program w 3 osoby, więc inspirujemy się nawzajem. To jest też bardzo zdrowe, że mamy takie założenia. Zależy nam na oryginalności, na wymyślaniu nowych formatów, na nowych miejscach, co no w tym roku też jest, myślę,
bardzo widoczne.
Tak. Też staraliśmy się, żeby festiwal był, myśląc o takiej siatce, o mapie Krakowa, nie był taki centralistyczny, więc w wielu miejscach poza centrum też się odbywa. To jest miasto, które też daje ogromne możliwości. Poza tym, że narzuca rozmaite ograniczenia, to z drugiej strony właśnie patrząc, jest jeszcze tutaj pole do popisu i mam nadzieję, że jeszcze długo nam tych pomysłów nie braknie i inspiracji to na pewno.
A powiedz, jak wygląda finansowanie festiwalu? To jest pytanie, które ostatnio bardzo często zadaję. Z przeróżnych powodów.
Tak.
Dlatego, że po pierwsze obserwujemy stosunkowo dużą rotację w tym roku stanowisk na przykład w kluczowych instytucjach, zarówno centralnych, jak i samorządowych. Tak. Dlatego, że bardzo dużo głosów sugeruje, że jednak kultura nie jest priorytetem obecnie, jeśli chodzi o finansowanie. Dużo przeszkód administracyjnych, tak zwanej papierologii. No, te przykłady można mnożyć tak naprawdę. A jesteśmy w Krakowie, w mieście literatury UNESCO. Wydawałoby się, że festiwale literackie nie powinny mieć absolutnie żadnego problemu z funkcjonowaniem. I jestem ciekawa, czy tak jak w przypadku Sacrum Profanum, akurat jak ostatnio rozmawialiśmy z dyrektorem Krzysztofem Pietraszewskim, kiedy zaczął nam wymieniać elementy finansowe, no to zrobił nam się taki patchwork. I zaczęłam zachodzić w głowę, dlaczego jest tak, że my szukamy tylu miejsc. Dlaczego nie może być komfortu, pracy, realnego, stabilnego, wieloletniego planu dofinansowania. I zastanawiam się, jak to wygląda w przypadku Festiwalu Literatury dla Dzieci.
My mamy akurat komfortową sytuację, ponieważ miasto Kraków dofinansowuje festiwal w bardzo znaczący sposób i tutaj w tamtym roku pojawiły się dotacje 4-letnie. Też po raz pierwszy. My przez lata, przez 8 edycji pracowaliśmy 9, jakby z roku na rok, nie wiedząc w ogóle, czy festiwal się za rok odbędzie, prawda?
Mimo oczywiście nakładów pracy merytorycznej i tak dalej.
Pewnego dorobku, prawda, i doświadczenia. I to jest dla nas bardzo bardzo komfortowa sytuacja, bo z jednej strony mamy dotację z miasta Krakowa, która mniej więcej połowę budżetu nam wypełnia i mamy dwuletnią dotację z Ministerstwa Kultury z programu Promocja Czytelnictwa. I to się składa na budżet festiwalu, do tego też mamy sponsorów prywatnych w tym roku w postaci miejskiej spółki wodociągów miasta Krakowa. To też jest dla nas bardzo istotne. I to są takie finansowe wkłady, powiedzmy twarde, a do tego robimy sporo rzeczy wspólnie, na przykład z wydawcami, na przykład z organizacjami typu ambasady, instytuty kultury, prawda?
No bo to też jest forma promocji,
tak, to też
prawda?
Jest forma promocji, to też jest forma pewnego rodzaju współpracy barterowej, współpracy z Radiem Kraków, które jest dla nas bardzo istotne, bo po prostu to jest nie tylko klasyczne świadczenia PR-owe, ale my znaczącą część festiwalu robimy u was. I jesteśmy wam za to strasznie wdzięczni, bardzo, bo w Krakowie jest problem z dużymi salami, z dostępnością. Są albo niedostępne, albo bardzo drogie, prawda? Ja to, że możemy z Radiem Kraków tutaj współpracować zupełnie bezgotówkowo, tu chciałem wyrazić swoją ogromną wdzięczność w tym zakresie, no bo niestety Kraków nie ma takich obiektów, jak powinien mieć, myślę. Jak powstały niedawno w Gdańsku Instytut Kultury Miejskiej, jak są w Lublinie, we Wrocławiu, w Szczecinie. Tu jesteśmy bardzo do tyłu pod tym względem.
No właśnie, ale cieszę się...
To też chciałem głośno powiedzieć.
Tak, ale cieszę się, że poruszyłeś ten temat, bo bardzo często jest tak, że my się trochę zrzymamy, twierdzimy, no ale przecież jest ICE, przecież nie wiem, jest Auditorium Maximum, jest tak. coś tam. Natomiast przeważnie tak zwany szary obywatel czy obywatelka nie zastanawiają się nad tym, że komercyjne wynajęcie takiej przestrzeni to nie jest w kij dmuchał, tylko tak, jednak tak. Trzeba mieć na to po prostu kasę.
Są instytucje, na przykład takie jak Manga, gdzie możemy liczyć na znaczące zniżki. To jest też współpraca bardzo, bardzo wartościowa, która się odbywa od lat. To też o tym chciałem powiedzieć. Natomiast takie instytucje jak ICE były dla nas dostępne zanim powstała spółka Kraków 2050. W tej chwili finansowo nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiego przedsięwzięcia, a mamy publiczność, która by już nieraz zapełniła to miejsce. Więc...
No właśnie, bo to jest też taki temat, bardzo się cieszę, że też pojawił się przy okazji dzieci, czy niedorosłych czytelników. Bo komentarze, które pojawiają się, czy w kuluarach, czy zupełnie otwarcie, problemy z przestrzenią. Na przykład w przypadku spotkań z Olgą Tokarczuk, no nie jest żadną tajemnicą w Krakowie, że po prostu wejściówki rozchodzą się na pniu. Tak. Nie ma gdzie festiwal, czy wydarzenie, czy nie wiem, wydawnictwo. Nie ma szans, żeby pomieścić zainteresowanych. Tu mamy dzieciaki. Jeżeli bierzemy pod uwagę, że organizujecie festiwal bardzo słusznie zresztą też w ciągu tygodnia, czyli dajecie szansę też szkołom na organizację wyjść, na urozmaicenie tego trybu lekcji, to znaczy, że absolutnie możecie być przygotowani na to, żeby to nie było 4 klasy, ale na przykład, jak zakładam, 14. I to tak, też nie byłoby problemem.
To nie byłoby problemem. Festiwal, my ogłaszamy program szczegółowy 3 tygodnie przed wydarzeniem i on po prostu w ciągu 2-3 dni te miejsca się kończą. Jakby potencjał tutaj jest ogromny i ilość tej publiczności, która się nie dostaje na festiwal, jest dramatycznie duża, naprawdę.
Ale wy podnosicie te kwestie i nie było reakcji dotychczas, żeby otworzyć taką przestrzeń. No bo przecież tak dużo mówimy o tym, że promocja czytelnictwa wśród dzieci
jest kluczowa,
jest ważna, wpływa na to, jakich obywateli wychowujemy. No to potencjalnie wszystko mówi, żeby choćby taką przestrzeń jak ICE właśnie otworzyć.
No nie jest to możliwe dla nas. Tutaj dostaliśmy takie warunki finansowe w tym roku, które były nie do zniesienia dla nas. Jak 5 czy 6 lat temu dostaliśmy salę na 700 osób, no niemal za darmo, to w tym roku musielibyśmy zapłacić, nie wiem, 25 tysięcy.
Jeśli już rozmawiamy o takich kwoty.
To są ogromne kwoty, a warto zwrócić uwagę, że to gdybyśmy ponieśli tą kwotę, to i tak by była kwota poniesiona ze środków, które nam dało miasto, więc to jest naprawdę bez sensu zupełnie. A trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że kształtowanie nawyków czytelniczych w dzieciństwie, w przedszkolu i w okresie wczesnoszkolnym, no jest kluczowe dla rozwoju i społeczeństwa, i demokracji, i czytelnictwa w ogóle. Jeśli chcemy wychowywać po prostu świadomych, empatycznych obywateli, to powinniśmy dawać im dostęp do możliwości uczestnictwa w takich wydarzeniach, bo to często są bardzo, czasem pojedyncze, bardzo przełomowe chwile, które zmieniają nawet życie. My często, bo to już jest 11. edycja festiwalu, zdarza nam się spotykać na festiwalach dorosłych ludzi, którzy kiedyś przychodzili na nasz festiwal. Ostatnio to było na festiwalu Miłosza, czy na festiwalu Konrada, że ktoś tam, jakiś dorosły człowiek do nas podszedł. Ja pamiętam was, bo chodziłem na festiwal literatury dla dzieci. To są też takie chwile...
Te formacyjne momenty.
Tak, kiedy mamy namacalny efekt naszej pracy, tego, że ona ma sens. Więc to nie są wyłącznie duże słowa i jakieś potężne wartości, ale też bardzo indywidualne historie. Często ludzie, którzy potem, nie wiem, idą właśnie w literaturę, w dziennikarstwo, w kształtowanie opinii publicznej, no, zaczynają...
Są waszymi wychowankami.
To jest też... To parę osób to badało i to jest kwestia z jednej strony dostępności właśnie autorów, dostępności imprez tego typu, czego nie było, powiedzmy, w XX wieku jeszcze, a z drugiej pojawienia się po prostu dobrych książek po tych mrocznych latach 90., najmroczniejszych dla polskiej literatury dla dzieci,
tak,
jak sądzę,
to
pojawili się wydawcy i tytuły, i autorzy, którzy po prostu kształtują tą wyobraźnię dziecięcą w bardzo ciekawy sposób. To są często osoby bardzo popularne, ogromne nakłady książek, które są często ekranizowane później, więc ten rynek się świetnie rozwinął.
Tak, to się tak datuje mniej więcej na 2004 rok, proszę państwa, kiedy małe wydawnictwa, bo to też warto podkreślić, że one przeważnie powstawały z pasji i z takiego zrywu pojedynczych osób, które po prostu widziały, czy obserwowały rynki zachodnie i też północne, bo my trochę jesteśmy zapatrzeni w północ. Trudno się dziwić, ponieważ oni te rozwiązania wprowadzają pewnie od 40-50 lat, w związku z tym zbierają już owoce. My się dopiero tego uczymy. Natomiast faktycznie te 20 ostatnich lat to jest gigantyczny wzrost świadomości w ogóle tego, co oferujemy, co wydawcy oferują młodym czytelnikom i czytelniczkom.
To też warto podkreślić, że jeśli chodzi o literaturę dla dzieci, ten polski rynek jest już na tyle rozwinięty, że my jesteśmy takim lokalnym mocarstwem. Jeśli się pojedzie na międzynarodowe targi książki do Bolonii, czy na konkursy ilustratorów do Bratysławy na przykład, to polskie książki są bardzo widoczne, bardzo tłumaczone na wiele języków, są popularne też za granicą. Warto o tym wiedzieć, że nie wiem, książka państwa Mizielińskich, Mapy, żadna książka polska od czasów Sienkiewicza nie sprzedała się w takim nakładzie na świecie. Nie jest tak rozpoznawalna.
No i to już idziemy w 30 parę języków chyba, prawda? Jeśli chodzi o tłumaczenia, ile dobrze pamiętam, bo nie sprawdzałam ostatnich danych, więc nie chcę państwa wprowadzić w błąd, ale tak, jest to mocarna sprzedaż. Powiedz mi też proszę jeszcze, dlatego że to, co też w jakiś sposób ja czuję, że was wyróżnia, to jest holistyczne spojrzenie w ogóle na rynek i na to, w jaki sposób edukujemy, bo to nie tylko spotkania przeznaczone dla dzieci, młodzieży, czy dorosłego towarzystwa, które jest ochroną w trakcie takich spotkań, czy po prostu towarzystwem, ale też konferencja.
Takie działania dla dorosłych zawsze wydawało mi się bardzo ważne, bo to... To się jakby geometrycznie ta promocja czytelnictwa rozwija. Jeśli przekonamy 100 nauczycieli, czy 150, czy pedagogów, pokazując im nowoczesne formy pracy z książką, fajne tytuły, międzynarodowe pomysły też na promocję literatury, bo tu mamy, nawet w tym roku mamy gości ze Szwecji, byli Francuzi, Estończycy, Niemcy i... można o tych wymienić się tymi doświadczeniami, to potem idzie w świat. Tutaj mamy bardzo zaawansowaną współpracę i z Biblioteką Kraków, i z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną. I oni też chętnie uczestniczą w tym wydarzeniu, bo my ściągamy i akademików, i dziennikarzy, i ludzi, którzy na przykład robią wystawy dla dzieci, opowiadają o designie. No i to sobie idzie w świat dalej i wydaje mi się, że możemy dotrzeć do znacząco szerszego grona publiczności. Podobnie jak na przykład warsztaty masterclass dla studentów grafiki i Akademii Sztuk Pięknych, gdzie ci najwybitniejsi ilustratorzy opowiadają o tym, o swojej pracy, inspirują i mają też takie warsztaty ze studentami.
Czyli po prostu nie można zapomnieć o żadnej grupie osób, która towarzyszy literaturze. Może tak to nazwijmy.
Tak, tak.
No dobrze, jest czwartek rano. Pochwalmy się trochę, a w zasadzie ty pochwal swoją ekipę i tę współpracę. Z kim się jeszcze zobaczymy? No jestem też bardzo ciekawa teatralnego twistu w tym roku.
Tak, mamy przed sobą jeszcze działania do soboty. Zapraszam, już sam nie wiem na co zapraszać. Mamy i świetne warsztaty, bo będzie i Przemek Liput, autor monumentalnej, tutaj świeżo wydanej książki o Krakowie. Będzie spotkanie z Justyną Suchecką. Będą filmy, będą spektakle. To zaraz do tego wrócę. Chcę jeszcze powiedzieć o tym cyklu, który jest bardzo, bardzo popularny, czyli czytanki po zachodzie słońca. Wczoraj czytaliśmy w teatrze Groteska, przedwczoraj byliśmy gośćmi w jednostce numer 1 Straży Pożarnej i to było fantastyczne spotkanie.
Przepraszam, że tak się wcinam bezczelnie tutaj, ale nie wiem, czy państwo pamiętacie, być może słuchaliście spotkania z Szymonem Kloską, który mam wrażenie, że całą rozmowę spędził na jednym marzeniu, żeby powiedzieć, że realizuje swoje największe marzenie i idzie właśnie do najstarszej remizy.
Tak.
Więc proszę sobie wyobrazić, że to jest naprawdę
każda możliwość grupa wiekowa tutaj.
Dokładnie.
Jest niezwykle szczęśliwa. Mamy też właśnie czytanki na Wawelu, czytanki w Bunkrze Sztuki, o sztukach pięknych będziemy czytać. Jak pytasz o ten moduł teatralny, powiedzmy, to mamy w tym roku galę w Teatrze Groteska. To jest nasz też bardzo istotny, cenny partner z Teatrem Groteska. Współpracujemy od paru lat już. I w tym roku zawsze robiliśmy koncerty albo takie słowno-muzyczne jakieś to były gale. W tym roku będzie spektakl, będzie premiera w Teatrze Groteska, Gdzie się gubią zdania i gala nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego w sobotę o godzinie 18:00, więc zapraszam państwa i na to wydarzenie i na sam spektakl, bo on będzie grany od soboty regularnie i no, zapowiada się bardzo ciekawie.
W takim razie, żeby nie przedłużać, zapraszamy, sięgamy po książki. Bardzo się cieszę też i w zasadzie państwa namawiam do tego, żeby zerkać na książki, które były nominowane do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego, ale też proszę sięgać do tych książek, które zostały nagrodzone w poprzednich latach, bo myślę, że bardzo szybko się państwo zorientujecie, że to są takie książki, które się nie starzeją. Tak zwane longsellery i mam nadzieję, że choćby to, że one się cały czas pojawiają na stronie internetowej, będzie takim przyczynkiem do tego, żeby też grzebać w literaturze dziecięcej w przeszłość, bo warto.
Jak najbardziej na stronie Fundacji Burza Mózgów są te nominowane książki z poprzednich lat. Tam mamy taką zakładkę Nagroda imienia Ferdynanda Wspaniałego. A w tym roku, w sobotę, jeszcze przed galą, będziemy mieli okazję spotkać się z piątką finalistów o godzinie 12:30, finałowa piątka. I to będzie w Pałacu Potockich na rynku, więc zapraszam wszystkich, będą autorzy książek, które do piątki się dostały.
To na finał przeczytam państwu szybciutko, jaka jest finałowa piątka nominowanych do nagrody imienia Ferdynanda Wspaniałego za najlepszą książkę dla dzieci 2023. I jest to Maria Strzelecka, Hajda, Beskid, Beskitu, wydawnictwo Libra.pl, Karolina Lewestam i Mariusz Andryszczyk, Silla, wydawnictwo Agora dla dzieci, Michał Rusinek i Joanna Rusinek, Szalik, o Wisławie Szymborskiej dla dzieci, wydawnictwo Zygzaki czy wydawnictwo Poznańskie, Marcin Szczygielski, Zbójeckie Nasienie, wydawnictwo Instytut Wydawniczy Latarnik, Ewa Solarz i Robert Czajka, Ziemianie, wydawnictwo Druga Noga.
I oni jeszcze nie wiedzą, kto wygrał.
Ja nic nie mogę powiedzieć. Ja nikt też. Z nas nic nie może powiedzieć, proszę państwa. Po prostu czekamy, czekamy. Czekamy do soboty. Mam nadzieję, że z państwem też będziemy się mogli spotkać. Proszę śledzić, szperać w social mediach, na stronie internetowej i przede wszystkim czytać. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zapraszam.
Radio Kraków Kultura.